A zatem trochę Ewangelista Jan tak ciągle wprowadza nas w niezwykłą tajemnicę Bożego Słowa, które potem staje się Słowem też, wypowiedzianym przez Jezusa. To Boże Słowo, Jezus, zaczyna mówić Słowo też, tak? Jest taki moment w Ewangelii Jana i uwierzyli Słowu, uwierzyli Pismu i Słowu, które powiedział Jezus. Na równi. Pismo Święte, Stary Testament i Słowo Jezusa. Na równi. Dla uczniów staje się. Jezus wypowiada swoje Słowo, ale też Jezus staje się Słowem Boga dla ludzkości poprzez co? Mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Tak? I nagle otrzymujemy do tego Słowa, które Bóg już mówił w Starym Testamencie, to Słowo, które skrupulatnie zostało zapisane, a wcześniej wypowiedziane przez Jezusa, i to Słowo, które stało się dla ludzkości, czyli to, co Jezus zdziałał. Tu zawarte. I mamy taką tajemnicę, trzeci punkt, jestem w trzecim punkcie teraz. Słowo Boga, Słowo Jezusa i Słowo o Jezusie staje się Pismem Świętym. Dlaczego? Mówimy tu o tajemnicy natchnienia biblijnego. Tak? Ze Słowem Bożym związana jest tajemnica natchnienia biblijnego. Co to znaczy? Jest takie jedno zdanie z Benedykta XVI z tej samej adhortacji. Tam napisałem. Podobnie jak Słowo Boże stało się ciałem za sprawą Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi. Tak? Słowo stało się ciałem w Maryi. Również Pismo Święte jest Słowem Boga, dlatego, że zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Słowo Boga za działaniem Ducha Świętego stało się ciałem w Maryi i Ojciec Święty tłumaczy przez porównanie Pismo Święte jest Słowem Boga, dlatego, że znowu zadziałał też Duch Święty. Człowiek pisał, Duch Święty działał, napisane jest pod działaniem Ducha Świętego. I to nazywa się natchnieniem biblijnym, tak? I Kościół będzie rozwijał tę naukę i będzie nam mówił tak, że Pan Bóg nie ograniczył człowieka, to znaczy, że w jakimś transie siedział i pisał, tak, i nawet nie wiedział, co pisał. Nie. W pełni posłużył się talentem i umiejętnością człowieka, że nawet nie wiedział czasami człowiek, że jest pod natchnieniem Ducha i pisał, a Pan Bóg zrobił na tym pieczęć. Na tym pieczęć, że jest to Pismo natchnione także pod działaniem Ducha Świętego, to znaczy, że to ludzkie słowo jest jednocześnie Słowem Boga. To będzie ta tajemnica natchnienia. I Kościół będzie mówił, że autor natchniony każdy napisał to i tylko to, co sam Bóg chciał, żeby było napisane. Czyli nie ma ani jednej literki, ani jednego słowa, którego nie chciałby Bóg. Tajemnica natchnienia biblijnego. Dlaczego to o tym mówię? Bo teraz to słowo napisane ręką człowieka pod natchnieniem Ducha Świętego jest Słowem Bożym. Nie jest Słowem ludzkim. Jest Słowem Bożym. Tak. A jeżeli jest Słowem Bożym, to Słowo ma nie tylko moc informującą, pokazującą, jaki jest Pan Bóg, to jest też ważne, tak? Kim jest, jaki jest, ale ma moc stwórczą. Bo to jest Słowo Boga. Jeżeli Bóg mówi, to Bóg stwarza. I teraz to Słowo, no właśnie, będzie tak, w ten sposób działało. Zobaczcie na chwileczkę w 11 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, z której pochodzi ten prorok. Jest przykład, który... Ktoś patrzy na czas, tak? Żebym ja wiedział. Jest przykład, który nam pokaże i uświadomi raz jeszcze, że to, co robił Bóg Starego Testamentu, potrafi zrobić Jezus. Wcielone Słowo Boga. Pamiętacie 11 rozdział Ewangelii Świętego Jana? Pana Jezusa informują o tym, że umierający jest jego przyjaciel Łazarz. W Ewangelii Świętego Jana największy cud, którego dokonał Jezus. Nie ma większego jak ożywić coś, co przestało żyć. Tak? To jest nowe stworzenie, dać na nowo życie. I pamiętacie, w Ewangelii Świętego Jana opowiadają Jezusowi, przyjdź szybko, bo jest umierający. Jezus się nie śpieszy i przychodzi w momencie, kiedy nikt nie ma wątpliwości, że Łazarz umarł, bo ewangelista nawet zapisze, nie otwieraj, bo już śmierć. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to żadna śmierć kliniczna, tak? To jest dowód biblijny. I Jezus mówi Łazarzu, wyjdź. To znaczy wystarczy słowo Jezusa. tak jak wystarczyło słowo Boga. Kiedy apostołowie na czwarty rozdział Ewangelii Marka na jeziorze przeżywają strach o swoje życie, ucisz się, wystarczy słowo Jezusa. Tak jak dzisiaj Bóg uczynił Starego Testamentu z Jonaszem też, nie? Wystarczy słowo Jezusa. To znaczy widzimy, że to, co jest prerogatywem Boga samego w Starym Testamencie, że Bóg wypowiada słowo i stwarza, że to samo czyni Jezus. Jego słowo ma moc stwórczą. Ma moc stwórczą. To, co nie żyło, powołać na nowo do życia. To, co było umarłe. I my mówimy o sakramentalnym charakterze Słowa Bożego. Co to jest sakrament w nauce Kościoła? Widzialny znak? Niewidzialnej łaski Boga. Widzialny znak? Niewidzialnej łaski Boga. Tu, w tym Słowie jest obecny Bóg ze swoją łaską. I teraz przejdę do punktu 5, bo w kolejności wydaje mi się to jest słuszniejsze, że potrzeba nam pomocy, żeby nauczyć się słuchać Słowa Boga. Wszyscy potrzebujemy i potrzebowaliśmy tej pomocy. I ja przypomnę tylko, a to sobie możecie doczytać potem, w tamtym tygodniu, w niedzielę, czytaliśmy przepiękną historię o Samuelu. Chłopaku, który uczy się słuchać Słowa Boga. Musi się nauczyć. To znaczy chłopaku, który ma wierzącą mamę i modlącą się, który ma praktykującego ojca, bo jego ojciec każdego roku, jak pisze święte, doczytacie tam, chodził w pielgrzymce do Jerozolimy, ma wierzącą mamę i modlącą się, ma praktykującego i wierzącego ojca, ale staje na jego drodze jeszcze ktoś, w tym wypadku kapłan Heli, ale powiem osoba duchowna, która ma tę umiejętność słuchania i rozróżnienia głosu Boga i wprowadza tego chłopca w tę tajemnicę. Pamiętacie? Głos Boga ten chłopiec potraktował jako głos człowieka. Bo nie miał tej umiejętności, dopiero potrzebował wskazówek kogoś wprowadzonego w tajemnicę słuchania głosu Pana Boga i odróżniania go od innych głosów, żeby stanął w postawie mów Panie, sługa Twój słucha i żeby zaczął komunikować się z Bogiem. Słuchać Boga. Rozmawiać z Bogiem. Tak? Tajemnica tego przyszłego wielkiego króla, tak? Samuel? Proroka. Czyli ktoś jego wprowadził, a on potem będzie wprowadzał innych w tajemnicę słuchania słowa. To będzie jego powołanie. A zatem potrzeba pomocy wejść w umiejętność komunikowania się z Panem Bogiem, to znaczy słuchania Pana Boga. Słuchaj Izrael. Tak? I żeby, wracam teraz do czwartego punktu, możemy umieć słyszeć już słowo Pana Boga, ale trzeba mieć jeszcze jedną rzecz. Właściwe serce. Pamiętacie, i tutaj zostawiłem, drodzy Państwo, drogie siostry, zostawiłem taką historię, to czy nie ja, ale Pan Jezus opowiada uczniom historię o siewcy w czwartym rozdziale Ewangelii Świętego Marka. Tak? Siewcy, który sieje ręką hojną, taką, że ziarno pada wszędzie i wydaje się nawet troszkę nieroztropnie sieje to ziarno. Tak? Jezus potem tłumaczy. Ziarnem jest Słowo Boga. Chodzi o Słowo Boże. Ziarnem jest Słowo Boga. A tą glebą i tym wszystkim, na które to słowo pada, jest serce człowieka. I drodzy, tutaj zostawiłem taką rzecz. Organem słuchania Słowa Bożego nie jest ucho w Biblii. Jest serce. Serce jest tym miejscem, w którym według Biblii słucha się Słowa Bożego. Zaraz do tego też dojdziemy, ale zobaczcie na tym przykładzie, to widać. I Jezus tłumaczy, jedne ziarna padły na drogę, inne na skałę, jeszcze inne padły na międzyciernie, a wreszcie znalazło się i takie, które padło na żyzną glebę i przyniosło jedne 60-krotne, drugie 100-krotne owoc. Jezus tłumaczy dokładnie, nie będę się na tym zatrzymywał, ale że są różne serca. I można słyszeć Słowo Boga, i to nawet obficie, Ale jak się ma niewłaściwe serce, niewłaściwą kondycję serca, to to słowo może stać się bezowocne w nas. Tak? Czyli potrzebne jest jeszcze właściwe serce. Mamy już umiejętność, nauczyliśmy się wszyscy słuchania słowa Pana Boga, ale jeszcze trzeba zadbać o kondycję serca. I tu Pan Jezus mówi na przykład o sercu zwodzonym. Droga, tak? Serce, które zapala się do słuchanego słowa, ale przychodzi przeciwnik Pana Boga, szatan, zaczyna mu wszystko tłumaczyć po ludzku i zostawia. Słowo nie przynosi owoców w życiu. Drugie serce jako skałę, to znaczy serce, które jest niestałe, płytkie, tak? Skała. Słowo Boże nie może zapuścić na skalę korzenia. Nie może wrosnąć w to, tak? Trzeci rodzaj serca. Ciernie, tak? Czyli to jest zniewolone. Ja tam zostawiłem te informacje, więc sobie możecie doczyć. Zniewolone przez troski. To są typy takie, że ciągle się martwi. Nie? Ciągle się martwi. Nie? Taka jedna pobożna kobieta w Niemczech, jak ja się zacząłem martwić, mówi: przecież to, zostaw to. I Jezus Marta chrząkę. Jezus to już zrobi. Nie? Jezus to zrobi. Przestań się martwić. Nie? Potem także serce poddane rządzą. Nieuporządkowanym pragnieniom. Tak? W takich sercach Słowo Boże nie ma szansy na to, żeby stało się skuteczne, owocne. Potrzebne jest serce jak żyzna gleba, otwarte. Tak? Otwarte. Tak? Czyli widzimy tak, trzeba nauczyć się słuchać Słowa Boga, ale też potrzebna jest właściwa kondycja serca, bo to serce człowieka jest miejscem, w którym to Słowo Boże się przyjmuje. Tak? To jest ta tajemnica. I teraz to był punkt. Tak. A. Dobrze. I teraz punkt szósty. No dobrze, to już wiemy. To znaczy przypominam. Ja to znamy. Ja tylko zbieram to. Nauczyliśmy się słuchać Boga. Mamy właściwie, nie mam wątpliwości, każda z nas właściwą kondycję serca. No i teraz wierzymy, że to jest Słowo Boga, nie człowieka, że ma moc twórczą to Słowo. Umiemy słuchać tego Słowa. Mamy wszystkie spełnione warunki, żeby to Słowo było owocne, to znaczy mamy właściwą kondycję naszego serca. No i teraz chcemy się zapytać, ale jak się modlić tym Słowem, żeby było owocne? Jest taka droga, która nazywa się drogą lekcji divina, czyli Bożego czytania, czyli modlitwa Słowem Bożym. Pierwsza i najstarsza w Kościele. Pierwsza i najstarsza w Kościele, najpewniejsza. Druga, która ma takie, i na tym się krótko chcę zatrzymać, takie zasadnicze cztery etapy, do których potem dochodzi życie. W słuchaniu Słowa Bożego. Tak? Żeby to Słowo stało się owocne. Bo wierzę, że to jest Słowo Boga. Bo mam pragnienie, żeby go słuchać. I zrobiłem wszystko, żeby moje serce mogło przyjąć to Słowo, a teraz jak się modlić tym Słowem? I Kościół nam podpowiada. Kościół nam podpowiada także przez Marię Chrzestę, zaraz wam pokażę, gdzie dokładnie u niej znajduje to, że kiedy chcę modlić się Słowem Bożym, to trzeba zrobić coś takiego. Pierwsze to jest czytanie Słowa. Lekcjo, mówią mnisi starożytni. Na czym polega lekcjo w tej metodzie takiego modlitwy Słowem Bożym konkretnym, tak? Że biorę jakiś tekst, najlepiej Ewangelię z dnia, bo żyje nią cały Kościół. Tak? Najlepiej. I czytam tę Ewangelię i w tym pierwszym etapie modlitwy Słowem czytam tę Ewangelię i pragnę ją zrozumieć. I to potrzebny jest umysł. Bez rozumu to też nie da radę modlić. Pragnę ją zrozumieć. To znaczy dokładnie zrozumieć, co Pan Bóg w tym tekście mówi. Tak? Mamy doświadczenie, że czasem przeczytamy. A o czym to było? Nie? Jakby tak, o czym to było? Nie? To znaczy, w tej modlitwie trzeba wejść w ten tekst i spróbować zrozumieć, co Pan Bóg mówi. Tak, w Ewangelii, tak jak ten, przepraszam, zamknął. Może nie słowo w słowo, ale potrafię powtórzyć, o czym to było. Tak? Znaczy, zrozumieć, co Pan Bóg mówi w tym słowie. Tak? To jest pierwszy etap tej modlitwy. Drugi etap modlitwy, zanotowałem, jest medytacją. Tak? Jak w tym pierwszym czytam, żeby zrozumieć, co Pan Bóg mówi, to chcę zrozumieć tekst, tak? A w medytacji chcę zapytać się, co Pan Bóg w tym tekście mówi do mnie. To znaczy, próbuję szukać słowa, które jest do mnie. To jest trochę wysiłku w tym, ale jak się raz spróbuje, to się potem to znajduje. Powiedziałem, że organem słuchu nie jest to ucho, tylko serce. Tak? I w tej modlitwie słowem zwraca się uwagę na serce w czytaniu słowa. Tak? Zbieram słowo, które nie tyle wzbogaca moją wiedzę, no to wiedziałem się czegoś. To jest ważne. Ale słowo, które dotyka mojego serca. To znaczy, czasami może to być słowo, które, ponieważ mam jakiś smutek, a czytam Ewangelię, akurat była Ewangelia, która mówi, nie bój się Maryjo, tak? Czytam to. I tak mnie to słowo w sercu jakoś zatrzymuje, bo ja czuję, że ja się czegoś obawiam, tak? Jest coś we mnie i to słowo jest jak lekarstwo dla mnie. To jest słowo dla mnie. Słowo, które dotyka mojego serca. Czasami może to być słowo, które niepokoi. Ja, muszę wam pokazać, kiedy pierwszy raz uczyłem się, ja się dopiero późno nauczyłem takiej modlitwy słowa. Ja już byłem po studiach biblijnych, kiedy dopiero się tego nauczyłem. Panie Jezu.
Używamy dużo czasu.
Tak. Czy Słowo Boże mówi czas? Jest krótki? Słowo, znaczy ten drugi moment, czytam to słowo, modlę się i szukam słowa, które jest dla mnie, tak? Które dotyka mojego serca. I pamiętam, jak dziś byłem na rekolekcjach i to było właśnie pierwsze moje rekolekcje z Ewangelią Świętego Marka i kończą się te rekolekcje i była, mam takiego przyjaciela, Józefa z Arymatei. Tak? Pamiętacie ten postek z Biblii? Taki mój szczególny przyjaciel. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy modliłem się tym tekstem, kiedy on razem z tym drugim poszli po ciało Pana Jezusa, dopiero wtedy byli odważni, ale poszli, przyznali się do Pana Jezusa, bo to Słowo Boże pisało tak, że poprosił, teraz jak to jest Ewangelii Marka, żebym nie mówił wam niewłaściwie. Ja modliłem się tym tekstem, tak? Tak jak wam teraz mówię. Słuchałem tego słowa, starałem się zrozumieć, a potem, co Pan Bóg ewentualnie do mnie mówi? Gdzieś tutaj mój przyjaciel jest, tak? Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. I mnie, nie wiem dlaczego, ale zatrzymało słowo śmiało. I mnie się nie wydaje, że jestem jakimś strasznie przestraszonym chłopem. Nie? I boję się wszystkiego, nie. Ale nie wiedziałem dlaczego. Dlaczego akurat w tej całej historii to śmiało mnie zatrzymuje? Kiedy spojrzałem do języka greckiego jeszcze, bo to tak trochę chciałem głębiej, okazało się, że w języku greckim to jest odważył się. To trochę mocniejsze. Odważył się. Poprosił o ciało Jezusa, tak? No to no śmiało, a odważył się, to jest coś. Ale ja się modlę i nic, nie wiem, co pomógł. I tego dnia była spowiedź święta. Tak? To jakoś to słowo mnie zatrzymało, ale czasami to jest tak zatrzymuje i no na siłę nic się nie zrobi, nie? Trzeba, żeby to słowo trochę w sercu pozostało. Była spowiedź święta. Ja poszedłem do spowiedzi świętej, tak? Za dużo różnych grzechów nie miałem, ale wyspowiadałem się, ale był taki moment, że kapłan w spowiedzi mi powiedział, gdzie tu się ojciec wzruszył, kiedy o tym. To mi powiedział. I wyspowiadałem się, poszedłem. I nagle zacząłem nie, powiedzmy tu. I zrozumiałem. To znaczy wzruszyłem się w momencie, kiedy po raz pierwszy jakoś dotknąłem jakiejś tam sytuacji z dzieciństwa. Nie? I ja potem sobie, że ja się z tego nigdy nie wyspowiadałem. Ja dopiero teraz jakoś tak to zobaczyłem, że była taka jakaś sytuacja w dzieciństwie. No, skoro potrzebna spowiedź, to ona nie była zbyt dobra. Że się z tego nigdy nie wyspowiadałem. Tak? A to śmiało. A kiedy to zrobiłem? Słucham z tego słowa. Poszedłem do tego księdza i jeszcze raz poszedłem do spowiedzi. No. Mam takiego swojego przyjaciela cichego, Ewangelii Marka, który uczył mnie też słuchać Słowa Bożego, tak? I czekać. Czasami czekać. A zatem chcę zrozumieć, a potem odnoszę to słowo do mojego życia. Staram się znaleźć, tak? Jak to słowo, co mówi Pan Bóg do mnie, tak? Co mówi Pan Bóg do mnie? A potem jak już coś dotknęło mojego serca, tak? Tu jest organ słowa Bożego, no to jest ten trzeci etap oracjo, czyli modlitwa serca dotkniętego Słowem Boga. Tak? I to Słowo Boga czasami mnie dotknie właśnie radością. Boże, dziękuję Ci, bo mówisz, że mnie kochasz, tak? I dziękuję Ci. To jest modlitwa. Ja to czuję, czuję się kochany przez Boga, tak? W tym Słowie. I dziękuję Panu Bogu. To jest modlitwa dziękczynienia. Serce dotknięte Słowem Pana Boga, tak? To Słowo sprawia, że chcę Panu Bogu dziękować. Ale moje serce na przykład dotknęło tak w tej sytuacji, jakąś sytuacją grzeszną, to chcę Pana Boga przepraszać i przeprosiłem Pana Boga za to, tak? Na długie lata, ale sobie wtedy tego nie uświadamiałem. Mhm. Może być tak, że Słowo Boże dotknie mojego serca i zobaczę, że ja czegoś potrzebuję, tak? No, opowiadałem Wam, no chciałbym mieć piękniejszą relację z Bogiem Ojcem, tak? I proszę o to, tak? I wtedy rodzi się modlitwa prośby. Modlitwa najpiękniejsza, najbardziej autentyczna, bo wypływająca z serca, które dotknęło Słowo Boga.